Przemysław Naza, witam Państwa w studiu. Dr Hubert Horbaczewski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poseł Stefan Niesiołowski odchodzi z Platformy Obywatelskiej, wstępuje do koła Europejscy Demokraci, gdzie są już Kamiński, Protasiewicz, Huskowski, czyli ci wyrzuceni wcześniej politycy, posłowie Platformy Obywatelskiej. No ile to osłabi, czy w ogóle osłabia Platformę Obywatelską? Wyjście Stefana Niesiołowskiego, no już można powiedzieć leciwego, że tak brzydko powiem, polityka.
Znaczy, polityka leciwego, ale bardzo charakterystycznego. To wiadomo, że co byśmy, jakbyśmy nie oceniali, jakiego by nie mieliśmy osobistego stosunku do Stefana Niesiołowskiego, to on tak naprawdę w każdej formacji politycznej tworzył pewną wartość dodaną, specyficzną wartość dodaną. No, był tym takim bulterierem, który na
Kiedy trzeba było ostro, wychodził Stefan Niesiołowski.
Tak, na pierwszej linii frontu właśnie tej ostrej walki.
No i można powiedzieć, że pokazał to już na pierwszej konferencji prasowej w Nowym Kole, prawda? Pojechał zdrowo po Grzegorzu Schetynie, garnitur zębów, i tak dalej, i tak dalej.
To prawda i myślę, że przede wszystkim kłopotem właśnie dla Platformy może być to nie to, że Stefan Niesiołowski nie jest w Platformie, tylko że Stefan Niesiołowski jest teraz, nazwijmy to sobie, mocno sceptycznie nastawiony do obecnego kierownictwa Platformy.
Tak, i wie dobrze, co tam się działo w środku, tak?
Tak jest, tak.
Ale czy to osłabi Platformę, czy będą kolejne wyjścia? Mówi się o premierewie Kopacz?
Czy będą? Pewnie będą kolejne wyjścia. Tutaj no, widać, że Platforma przeżywa kompletny kryzys. Platforma od czasu wyborów jest w tak potężnym rozbiciu, że kompletnie nie radzi sobie z rzeczywistością polityczną. Nie radzi sobie ani na poziomie komunikacyjnym, ani na poziomie organizacyjnym. Ja jak najgorszą przyszłość wróżę Platformie. Myślę, że to będzie ugrupowanie, które w najlepszym wypadku zostanie gdzieś tam zmarginalizowane do jakiejś takiej niewielkiej opozycji w ramach parlamentu.
A nie dziwi to pana, kiedy z reguły w polityce to jest tak, że kiedy ma się tego wyrazistego przeciwnika, tak jak Platforma ma Prawo i Sprawiedliwość, no to szeregi partii się jednoczą, a tutaj jest zupełnie odwrotnie.
No więc trzeba pamiętać, że Platforma przez 8 lat była partią władzy. I to władzy, którą posiadała, wydawało się, że nie jest w stanie jej stracić, ja to już nie będę redaktora naczelnego jednej z wielkich polskich gazet cytował.
Musiałoby się stać to i to, żeby...
Ale... I tak się wszystkim wydawało. Nawet eksperci często nie widzieli szans na to, żeby ten monopol władzy Platformy przełamać. Tymczasem, kiedy Platforma straciła władzę, najwyraźniej sobie jako opozycja nie jest sobie w stanie poradzić. Widać, przez te 8 lat wytworzyła się z tego ugrupowania typowa partia władzy, taka, która w momencie, kiedy zaczyna brakować synekur, zaczyna brakować stanowisk, rozsypuje się od środka.
Szable rdzewieją, tak?
Znaczy, do tego oczywiście dodajmy jeszcze brak Donalda Tuska. Tutaj akurat też wielokrotnie to podkreślali eksperci, ja też o tym wielokrotnie mówiłem wcześniej, że wyjazd Donalda Tuska do Brukseli oznacza bardzo poważne perturbacje wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej, ponieważ znowu, cokolwiek byśmy o Donaldzie Tusku nie mówili, jak go nie lubili, czy też go nie lubili, to bez wątpienia, jeżeli chodzi o ten zwornik, o tego organizatora,
to był człowiek, który był w stanie to utrzymać. Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego Nowoczesnej Ryszarda Petru. Może partia nawet stracić 6 milionów złotych, które dostała w ramach zwrotu kosztów kampanii. Czy to jest taki nóż w plecy gdzieś? Osłabia taka informacja też tę partię?
Oczywiście, to jest bardzo potężny cios w plecy. Ja przypomnę, że swego czasu taki cios otrzymało inne ugrupowanie na polskiej scenie politycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Które musiało zapłacić znaczną sumę pieniędzy,
tak,
prawda?
Ono w związku z tym do kolejnych chyba 3 kampanii przystępowało praktycznie bez pieniędzy. I efekt był taki, że notowało dosyć drastyczne spadki i utrzymało się na powierzchni, a pamiętajmy, że PSL pod względem organizacyjnym jest ugrupowaniem nieporównywalnie lepiej zorganizowanym niż Nowoczesna.
No tak, struktury w każdej malutkiej części Polski.
Tak,
prawda?
W związku z czym w przypadku Nowoczesnej, która tych struktur tak dobrze rozbudowanych nie ma, może to oznaczać poważne perturbacje, być może łącznie nawet ze zniknięciem ze sceny politycznej.
No ale taki specjalista, ekonomista Ryszard Petru i taki błąd w finansach podczas kampanii wyborczej?
No, może zostańmy tylko przy tym, że nie jest to pierwszy błąd błąd i pewnie nie ostatni, który popełnił Ryszard Petru.
To teraz Prawo i Sprawiedliwość. No i słynne przypadki Bartłomieja Misiewicza, jego szybka kariera w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To zaczyna inaczej wyglądać teraz, no ale fama poszła. Czy to się odbije jakoś na PiSie?
Więc
bo partia wygrywała też, szła do wyborów i mówi koniec tego kolesiostwa właśnie, tego rozdawnictwa partyjnego, a robi to samo.
Oczywiście, paradoksalnie to się może skończyć z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie. To znaczy faktycznie, jeżeli utrzymano by ten styl, to znaczy faktycznie pojawiałyby się jakieś takie dziwne osoby w zarządach, to i PiS nic by z tym nie zrobił, to faktycznie skończyłby jeszcze dużo szybciej i dużo boleśniej niż skończyła Platforma Obywatelska. Natomiast wiele wskazuje na to, że prezes Kaczyński już wreszcie zorientował, co się dzieje. Trudno się zresztą nie zorientować po doniesieniach medialnych. I wygląda na to, że to posiedzenie wyjazdowe klubu, które się dzisiaj ma odbyć, będzie powiedzeniem sobie kilku gorzkich słów prawdy.
Dzisiaj i jutro zamknięte posiedzenie, prawda?
Kilku gorzkich słów prawdy i uderzeniem chyba prezesa Kaczyńskiego pięścią w stół. I jeżeli się uda ten proces powstrzymać i odwrócić, to myślę, że to może wręcz wzmocnić pozycję Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli rozumiem, że decyzja o dymisji pana ministra Jackiewicza z szefostwa Skarbu Państwa była właśnie dymisją w tym kierunku, o którym pan teraz powiedział.
Moim zdaniem tak. Znaczy oczywiście ta zasłona dymna, że to w zasadzie to nie o to chodzi, że on miał przygotować tylko do likwidacji, a teraz na inne odpowiedzialne odcinki zostanie przesunięty. Oczywiście no, coś trzeba mówić, jakoś się trzeba z wyborcami komunikować, ale jestem głęboko przekonany, że to jest początek robienia porządku właśnie w tym aspekcie w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
Dwa krótkie pytania i dwie krótkie odpowiedzi. Dlaczego lewicy nie ma w polityce? Polacy nie potrzebują lewicy?
Nie wydaje mi się, żeby Polacy nie potrzebowali lewicy. Po prostu problem polega na tym, że w Polsce nie wytworzyła się lewica, którą Polacy byliby w tej chwili na dzień dzisiejszy skłonni zaakceptować. W pewnym sensie to pole zagospodarowało po prostu Prawo i Sprawiedliwość, które ma sporo elementów socjalnych w swoim programie. Polacy widać nie potrzebują lewicy ideologicznej, potrzebują lewicy społecznej, a to im PiS proponuje. I myślę, że dopóki tego nie zrozumieją polscy działacze polskich ugrupowań lewicowych, to tak to się skończy. Partia Razem to był oczywiście jakiś taki krótki chyba wzlot.
No, też mają kłopoty finansowe.
Też mają kłopoty finansowe. Też najprawdopodobniej będą musieli zwrócić pieniądze. Więc przypuszczam, że tutaj trudno się spodziewać też podniesienia się. Sojusz Lewicy Demokratycznej, to jest zdumiewające, ale chyba Sojusz Lewicy Demokratycznej zaczął rozumieć trochę, gdzie tkwi istota porażki. Bo proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie, gdybyśmy posłuchali obecnie polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no abstrahuję od na przykład wczorajszej debaty sejmowej, myślę tutaj o
in vitro, o aborcji.
No in vitro tam też się pojawiło. Abstrahując od tego, ale jeżeli chodzi o na przykład pomysły gospodarcze, czy jakieś takie proste ruchy polityczne, to bardzo często Sojusz Lewicy Demokratycznej wspiera tak naprawdę intelektualnie, no czy może nie intelektualnie, moralnie wspiera działania
Prawa i Sprawiedliwości. Może to w tym kierunku powinno iść. I teraz już bardzo proszę o krótką odpowiedź. Kto może wygrać wybory prezydenckie w Łodzi z Hanną Zdanowską?
Moim zdaniem w tej chwili nikt.
Dr Hubert Horbaczewski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.